Gościem magazynu Na Bieżąco w Radiu Doksa jest pani poseł Beata Kempa, europosłanka, europejscy konserwatyści, reformatorzy, Solidarna Polska. Dzień dobry pani poseł.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani poseł, wszyscy jesteśmy skupieni w naszym kraju na kampanii prezydenckiej, ale chciałbym zapytać, co ciekawego dzieje się w europarlamencie, bo ostatnio ten ciężar informacyjny przeszedł przede wszystkim na tą politykę krajową, a w europarlamencie dosyć niekorzystne przepisy dla dużej grupy przedsiębiorców, polskich przedsiębiorców, którzy zajmują się transportem drogowym. W ostatnich godzinach dosłownie doszły do nas informacje, że jednak ustawa transportowa, która będzie mocno rzutowała na przemysł, który jest dużą gałęzią w naszym kraju, ten przemysł transportowy, została przyjęta.
Myślę, że przede wszystkim w tej chwili rzeczywiście nasza polityka skupia się na kwestiach dotyczących wyboru na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mam wielką nadzieję, że pan prezydent Andrzej Duda uzyska głosy, przeważające głosy Polaków i będzie prezydentem. Między innymi dlatego jest to bardzo potrzebne, dlatego że odpuszczanie Unii, a mogłoby to się stać, jeśli prezydentem zostałby pan Trzaskowski, który jest bardzo mocno prounijny, więc pro tego typu rozwiązaniom. Nie tyle prounijny, co idący za tym, żeby Unia była jednak taka bardzo federalistyczna, a nie tworem złożonym z państw narodowych. Ja mam wielki żal, mimo iż koledzy liberałowie zagłosowali, mówię o Polakach, po raz pierwszy chyba razem z nami.
To chyba taki cud w europarlamencie.
To jest cud, tak, ale jednak mimo wszystko oni zamiast skupiać się na atakach na Polskę tam, jednak mogli rozmawiać ze swoimi kolegami z innych krajów, liberałami, bo to od nich zależało w dużej materii, żeby można było uzyskać tą większość dla odrzucenia tych niekorzystnych przepisów. My złożyliśmy oczywiście poprawki, bardzo solidne. Sama się również pod tymi poprawkami podpisałam. Ale myślę, że jeszcze piłka w grze. Bardzo jest nam potrzebna silna dyplomacja. Bardzo potrzebny jest również pan prezydent w tych kwestiach. No i oczywiście potem też kwestia działań w Komisji Europejskiej, a także w już poziom Rady jest tutaj niezwykle ważny. Dlatego no, to pokazuje, jak warto jednak skupiać się na tym, żeby przekonywać swoich kolegów ze swoich frakcji politycznych, bo tam są frakcje, to jest trochę inna organizacja niż w naszym polskim parlamencie i tam właśnie wtedy, kiedy pokazujemy, że się sami nie szanujemy, a w tym przypadku wyjście i mówienie przeciwko Polsce tam na arenie międzynarodowej, niestety to czynią pani Sikorski, pani Róża Thun, pani Spurek, pani Adamowicz też ostatnio, nawet zabierzcie Polsce pieniądze, no to właśnie powoduje potem, że przegrywamy takie głosowania, dlatego że powtarzam, zamiast ten czas rezerwować na to, żeby rozmawiać z kolegami ze swojej frakcji, oni tak naprawdę ten czas poświęcają na to, aby tam na zewnątrz wieść swoją wewnętrzną wojenkę. To jest kolejny przykład na to, jak nie powinno się prowadzić polityki zagranicznej na tym poziomie europejskim, bo jakby wdrukowują w głowy tam na zewnątrz, że my jesteśmy jacyś, nie wiem, słabsi. Mało tego, to jest też wykorzystywanie kwestii konkurencyjności. Przecież wiadomo, że Unia Europejska to jest gra potężnych interesów. Wiesz, tu chodziło o to, żeby ten rynek wyrugować wręcz, prawda, rynek polski w tym sektorze i spowodować, że miał bardzo duże kłopoty. Czy oni tego nie rozumieją? Naprawdę. I dzisiaj rozpaczliwie już taki strach przed głosowaniem inaczej ze swoją frakcją spowodował, bo to już chodzi o bardzo konkretne kwestie, a nie tylko te ideologiczne. W tej sytuacji no, muszą naprawdę uderzyć się we własne sumienia i zacząć rozmawiać ze swoimi europosłami i przestać poniewierać Polską na arenie międzynarodowej. Przestać to robić, bo naprawdę, co my mamy do siebie tutaj, to możemy sobie mieć, jest demokracja, mamy prawo mieć różne poglądy, ale proszę zobaczyć, co robią Francuzi. Francuzi w sytuacji, kiedy postawiłam wniosek, żebyśmy podyskutowali na temat praworządności we Francji, gdzie bije się tak zwane żółte kamizelki, gdzie wyrzucano sędziów z sądu apelacyjnego, to był ostatni obrazek z Paryża, wtedy powiedziałam, porozmawiajmy o praworządności we Francji. I wtedy Francuzi, mimo zwaśnienia, prawda, ci od Marine Le Pen, ci od Macrona, zagłosowali jak jeden mąż przeciwko temu wnioskowi, czyli za tym, żeby nie mówić na temat sytuacji we Francji na poziomie Unii Europejskiej. Niestety tego nie możemy się spodziewać po naszych kolegach europosłów z Koalicji Obywatelskiej, i dlatego potem to ma przełożenie na tego typu bardzo ważne ustawy, albo na to, że opowiadając bzdury o tym, że łamana jest rzekomo praworządność w Polsce, powoduje się no właśnie chociażby to, że potem są tego typu niekorzystne rezolucje i utrwalanie jakiegoś wizerunku, jakby nie wiadomo, co tutaj było. Każdy, kto był z europosłów, kto zapraszamy ich oczywiście do Polski, twierdzą, że nic takiego rzeczywiście się nie dzieje. Jest to przede wszystkim bardzo bezpieczny kraj, to sobie zaczynają coraz bardziej cenić. I wszyscy musimy tą pracę odrabiać, ale jest trudniej, jeżeli obywatele naszego kraju, europosłowie z mandatem określonym, tam niestety nie służą i powodują również to, że rozchacają urzędników brukselskich do tego, żeby łajali u nas samorządy, Polskę. No to jest po prostu coś niebywałego. Także ja naprawdę apeluję do nich, żeby naprawdę przestali tego typu praktyki uprawiać, dlatego że to właśnie skutkuje takimi potem uchwałami.
Pani poseł, z jednej strony gospodarka, ale też w najbliższym czasie komisje Parlamentu Europejskiego zajmą się sprawą, która była dosyć kontrowersyjna, czyli polskie obozy zagłady, które to określenie zostało użyte w niemieckiej telewizji. Jakie są szanse na to, żeby to kontrowersyjne powiedzenie zniknęło raz na zawsze z polityki, z Europy?
Obiegu medialnego, przede wszystkim z obiegu też politycznego. Faktycznie im więcej osób znaczących, które wypowiadają się, a więc są również znaczące dla poszczególnych sektorów opinii publicznej, w tym oczywiście opinii międzynarodowej i publicznej, to jest ważne. I więcej z nich doedukujemy, bo to jest kwestia braku edukacji. To się łatwo mówiło, tak? Polskie. No nie polskie. Bo to, że one były na ziemiach polskich, okupowanych przez Niemcy hitlerowskie i to, co się tam dokonywało, to tak być nie może. To kłamstwo historyczne, które ciągnęło się również właśnie w tak zwanych słowach kluczach. To jest niezwykle ważne. Dzisiaj trzeba odkłamywać i to jest wielka praca. To jest wielka praca, którą wykonujemy. Wykonuje ją nie tylko ambasada, wykonuje ją również IPN, wykonują ludzie kultury, ci, którzy oczywiście, którym zależy na odkłamywaniu historii, ale również na poziomie europejskim. Nawet jeżeli cokolwiek przegramy, ale trzeba mówić. Kropla drąży skałę, a warto być tutaj cierpliwym w sprawie zabiegania jednak o prawdę, bo tylko jeżeli wstaniemy w prawdzie, ostatnio o tym też rozmawialiśmy w stosunkach polsko-ukraińskich, w sprawie też tego, co stało się na Wołyniu, prawda? Mówię o rzezi wołyńskiej. Dopóki nie staniemy w prawdzie, to te relacje będą po prostu chłodne. Podobnie tutaj. Jakby pewne kwestie trzeba jasno nazwać po imieniu i zabieganie o to na arenie międzynarodowej, również w Stanach Zjednoczonych. Każdy, kto tak powie, może narazić się na proces ze strony państwa polskiego i państwo polskie ma rację w tym przypadku. Dlatego też tam, na tym poziomie, gdzie często zakłamuje się i historię, i to wynika z niewiedzy i też z ignoranctwa, bo nie wypowiadam się, jeśli nie doczytam, prawda? To jest oczywiste. Jeśli nie sprawdzę jednak mimo wszystko, ale to jest też ważne, żeby edukować właśnie osoby znaczące, osoby liderów opinii publicznej.
Powiedziała pani o dezinformacji, ale ostatnio Parlament Europejski zajmował się też dezinformacją, jeżeli chodzi o COVID-19. Miała pani wystąpienie na sesji Parlamentu Europejskiego. Jak bardzo są to ważne informacje, bo na samym początku epidemii mieliśmy różne informacje, dobiegające z różnych stron świata, jak bardzo niebezpieczny jest ten wirus, co może spowodować. I widzimy też to, że naprawdę w internecie są różne informacje na temat COVID-19 i są osoby, które bardzo się przestraszyły tego wirusa, a teraz widzimy takie troszeczkę poluzowanie tego, co się dzieje dookoła nas. Jak Parlament Europejski może walczyć z dezinformacją na temat COVID-19?
Nawet musi walczyć, czyli podawać tak naprawdę informacje, które są prawdziwe, sprawdzone, policzone, co do statystyk przede wszystkim, ale i też przyznać się do błędu, jaki popełniła Unia Europejska, mianowicie wyprowadzając produkcję zarówno leków, jak i no właśnie chociażby sprzętu medycznego, takie jak maseczki czy inne elementy wyposażenia poza granice Unii Europejskiej, bo podobno szkodziły środowisku. Dzisiaj widzimy, jak to był niemądry, krótko mówiąc, zabieg. To, że te fabryki w większości w tej chwili znajdują się w Azji, no to spowodowało tą też bardzo dużą trudność w zakresie zabezpieczenia chociażby właśnie personelu medycznego. Więc ta walka z dezinformacją to jest zadanie też dla Komisji Europejskiej. Tak? Komisja nie powinna być tylko po to, żeby była, ale rzeczywiście, żeby pewne zadania wykonywała. I tam komisarze dawali relacje, jak to robią. Moim zdaniem średnio to wychodzi, ale ta dezinformacja jest rzeczywiście wszechobecna. Ja zawsze proszę o to, żeby wykazywać dużo spokoju, dużo cierpliwości. To jest też kwestia naszej psychiki. To jest oczywiste, że nikt nie chce zachorować. Czy każdy jednak chce, żeby dla nas, dla naszych rodzin to bezpieczeństwo zdrowotne było absolutnie ważne. Więc myślę, że proste stosowanie się do zaleceń osób, które naprawdę nie robią tego z przyczyn politycznych, bo tu polityka nie ma żadnego znaczenia. To jest jest bezpieczeństwo zdrowotne, prawda? W tej sytuacji jednak stosować się do pewnych zaleceń, czy tego dystansu, czy na przykład chociażby właśnie tego odkażania, zwykłego nawyku, który powinniśmy mieć, już niezależnie, czy ten COVID jest, czy go nie ma, czy też jeśli jest prośba o te maseczki, jednak rzeczywiście je stosować. W Parlamencie Europejskim nosimy maseczki. Bez maseczki nikt nie wejdzie do parlamentu. Zresztą w tej chwili tylko wchodzą europosłowie i asystenci. Mhm. I to ma swoje znaczenie, dlatego że poziom na przykład zachorowalności w Belgii był bardzo duży. Natomiast wracając, ważne jest też, żeby informować kraje Unii Europejskiej. Skoro mówią, że w Polsce nie są przestrzegane tak zwane wartości europejskie, to warto w Radiu Doxa powiedzieć, że chwileczkę, ale to ja mówię, to jakie macie wartości, skoro starsze osoby nie miały możliwości skorzystania z pomocy na przykład szpitali, bo po 60 roku już jak gdyby nie miały do końca takiej możliwości. Czy to są takie wartości? Nie, u nas miały taką możliwość. Były szpitale jednoimienne, czekały, były łóżka, które wiadomo, że w przypadku gwałtownego wzrostu my mogliśmy powiedzieć, że to bezpieczeństwo w tym zakresie było zapewnione. Więc ja bym tutaj politycznie absolutnie tą kwestią nie grała i zawsze odradzałam też moim adwersarzom politycznym, żeby w tej kwestii nie grać, dlatego że ludzie mają prawo się bać, mają prawo mieć lęki, to jest oczywiste, to jest kwestia naprawdę bezpieczeństwa zdrowotnego naszych dzieci, naszych rodziców, dziadków i to jest niezwykle ważne. I my, myślę, to bezpieczeństwo zapewniamy i zapewniliśmy. I dzisiaj możemy też i Panu Bogu, i mądrym ludziom podziękować za to, że nie mieliśmy takich obrazków jak w Hiszpanii chociażby, gdzie niestety dość nieroztropna decyzja chociażby o tym, żeby wiedząc o tym, jak bardzo już rozprzestrzenia się ta choroba, jednak organizowanie manifestacji feministycznej 8 marca spowodowało niebywały wybuch i tam też ludzie starsi nie otrzymywali pomocy. Dzisiaj państwo hiszpańskie, rodziny skarżą państwo, bo to mówiła nam jedna z europosłanek podczas posiedzenia grupy EKR-u hiszpańskich, że już w tej chwili to czynią, bo po prostu mi się to w głowie nie mieści, że tak mogło być, a jednak do tego tam dopuszczono. Czy też obrazki takie, jakie mieliśmy we Włoszech, gdzie Włosi mieli rację, zarzucając Unii Europejskiej, że nie otrzymały w tej pierwszej, najgorszym okresie pomocy. Jako Polacy pojechaliśmy z naszą ekspedycją. Bardzo się cieszę, że są też dzięki lekarzom z WIM-u, ale też z Polskiego Instytutu Medycznego, ale też dzięki Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, które też jako państwo wspieraliśmy. Dzięki temu oni, dzięki swojej działalności, mądrości mogli doposażyć taki właśnie emergency team, który pozwolił też, żeby ta ekspedycja mogła wyjechać do Włoch, a potem do Stanów Zjednoczonych. W związku z powyższym, to też jest z punktu widzenia naukowego niezwykle ważne. I dlatego tutaj każdy na swoim poziomie musi z tym, co się dzieje w tej chwili w internecie, działać. Oczywiście my jesteśmy za wolnością w internecie, ja to też podkreśliłam w swojej wypowiedzi, ale to jest wielkie zadanie dla rządów narodowych, żeby o tą właściwą informację dbać. A to, że dzisiaj ludzie już naprawdę, bo jest lato, to jest oczywiste, to jest psychologicznie.
Każdy chce do słońca, każdy
już
chce
naprawdę
wypoczywać.
Chce, tak, ale jednak proszę uważać, proszę państwa, u mnie w Oleśnicy z miasto powiatowe, pochodzę oczywiście z Sycowale, powiat jest oleśnicki, w mieście Oleśnicy ostatnio też zmarła z pani lat 63, która była ekspedientką, dzisiaj poszukujemy wszystkich, którzy tam czynili zakupy z sprawunki, bo po prostu wszyscy są zatroskani też o ich zdrowie i bezpieczeństwo i ich rodzin, więc uważajmy i naprawdę też nie reagujmy żywiołowo na tą dezinformację, bo szkoda naszych nerwów. Trzeba po prostu być najnormalniej w świecie bardzo, bardzo uważnym. Ale tutaj na Opolszczyźnie, z tego co wiem, ludzie są bardzo pragmatyczni. Przede wszystkim też ten porządek wszechobecny, który tutaj się widzi i dostrzega, który ja sobie osobiście bardzo, bardzo również cenię, też będzie powodował, że państwo po prostu sami też chronicie się w dużej mierze przed tym niewidzialnym wrogiem.
To a propos porządku i a propos tego, co pani już powiedziała w naszej rozmowie, że na teren Europarlamentu wchodzą tylko europarlamentarzyści, a ostatnio media miały taki temat dokładnie tydzień temu, że jest jakiś złodziej w Europarlamencie, że giną kosmetyki i słodycze. Jak to jest z tym Europarlamentem, najbardziej strzeżonym miejscem w Brukseli?
Tak, rzeczywiście europosłowie zgłaszali, a to jeszcze było w czasie przed pandemią, że były przypadki kradzieży laptopów. Ja byłam sama zdziwiona, choć rzeczywiście pełniąc pewne takie funkcje urzędnicze przez 15 lat pierwszej mojej pracy, taki nawyk, prawda, jednak mimo wszystko chowania wszystkiego i uporządkowania swojego stanowiska pracy, mam jakby we krwi po wyjściu do domu. To myślę, że to jest kwestia pewnie zatrudniania jakichś firm zewnętrznych. Oczywiście to jest, trzeba temu wydać absolutną wojnę. To tak być nie może, przecież my jakby chcemy też czuć się bezpiecznie, no, ale Parlament Europejski to jest olbrzymi obiekt. Olbrzymi obiekt, który no, trudno czasem w ciągu tygodnia czy dwóch nawet poznać, żeby się po nim swobodnie poruszać. No mogę powiedzieć, że już dałam radę, spokojnie, ale być może to jest kwestia przyjrzenia się firmom.
Ale nie padła pani ofiarą tego złodzieja, na całe szczęście,
nie, bo ja wszystko skrzętnie chowam, panie redaktorze, mam taki nawyk uporządkowania swojego miejsca pracy przed wyjściem do domu. Zresztą siedzę czasami jeszcze bardzo długo w tym Europarlamencie, więc wtedy już tych firm nie ma. Więc myślę, że to jest też kwestia trochę takiego też zabezpieczania. To są firmy zewnętrzne, więc jest nieweryfikowane być może jednostkowo przez firmy, tak, ale osoby, które są przez te firmy zatrudniane, nie są bezpośrednio przez parlament weryfikowane, stąd jest problem, bo asystenci są bardzo dokładnie weryfikowani i tutaj, no nie sądzę, bo nie mają kluczy, prawda, do jakichś poszczególnych innych biur. To mają firmy, które, nie wiem, sprzątają, czy dokonują w tej chwili dezynfekcji też, bo jest dezynfekowany obiekt permanentnie, więc tak to wygląda. Przykre, no ale cóż.
Czasami tak bywa. Pani poseł, to teraz na koniec, krótko, jeżeli mógłbym poprosić o taką refleksję, ale też o plany na przyszłość. Jaka będzie Polska po 12 lipca?
Po 12 lipca mocno wierzę w to i chciałam zachęcić bardzo państwo do pójścia na wybory. Oczywiście żyjemy w wolnym kraju. Ja będę głosować na pana prezydenta Andrzeja Dudę. Nie tylko dlatego, że go znam doskonale osobiście. Pracowaliśmy w roku 2000, jak państwo pamiętacie, 6-7 w Ministerstwie Sprawiedliwości pod kierunkiem pana ministra Zbigniewa Ziobry, ale też znam go jako kolegę z parlamentu. A wcześniej w kancelarii pana, świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Od wielu, wielu lat się bardzo dobrze znamy. Pełny profesjonalizm, wielkie oddanie Polsce, wielka kultura osobista, ale i też niesamowita umiejętność w nawiązywaniu i podtrzymywaniu bardzo dobrych relacji z przywódcami innych państw. To jest dzisiaj bardzo ważne. Po COVID-zie mamy tutaj system naczyń połączonych, gospodarka, te wszystkie inne elementy, ale bezpieczeństwo. Oczkiem w głowie pana prezydenta jest bezpieczeństwo naszego kraju. Myślę, że tutaj wzmocnienie naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, w szczególności poprzez kwestię naszego dużego zaangażowania w NATO, jest niezwykle ważne z punktu widzenia tego, co dzieje się w Rosji, prawda? Obecnie możemy przyrównać tą sytuację do Rosji tak mniej więcej 1933 roku, kiedy już wtedy te zbrojenia były na dość dużym biegu. I myślę, że odpowiemy sobie na pytanie, czy chcemy Polski silnej rodziną, przede wszystkim rodziną, inwestycji w rodzinę, mecenatu państwa, jeśli chodzi o rodzinę, o bezpieczeństwo, o zachowanie programów, wszystkie, których rozpoczęliśmy. Czy będziemy za Polską, gdzie podpisuje się i myśli się tylko jedynie o karcie LGBT? Jeszcze raz powtarzam, żyjemy w wolnym kraju. Niech każdy sobie robi w domu naprawdę co chce. Ja w to nie wnikam. Ale już kwestia afirmacji, kwestia żądań adopcji małoletnich dzieci przez te pary. Uważam, że to może być, bo przecież pan Rabin jest prawą ręką pana Trzaskowskiego. Zresztą, proszę państwa, jako kobieta powiem państwu, że dokonując analizy elektoratu, który głosował na pana prezydenta Andrzeja Dudę w pierwszej turze, to więcej kobiet głosowało na pana prezydenta niż na Rafała Trzaskowskiego, więc to też pokazuje, że kwestia takiego bezpieczeństwa, właśnie takiego poczucia bezpieczeństwa, to jest też dla nas kobiet bardzo ważne. I właśnie mamy wybór pomiędzy takimi Polskami silnymi, które uważają, że tak, można, da się, że stać nas, że absolutnie potrafimy również dokonać dużych inwestycji, a Polską, którą proponuje nasz oponent w tym przypadku, mówiąc o tym, że wcale nie musi być centralnego, dużego portu komunikacyjnego w Polsce, bo i po co, czy nie musimy przekopywać Mierzei Wiślanej, obśmiewanie czego? Naszych ambicji, że chcemy mieć kolejny port. Port to jest nie tylko okno na świat, to są już podatki dla naszego kraju. Na realizację tego typu chociażby z programów, jak te programy socjalne, które...
Pani poseł, a da się, przepraszam, że wyjdę w słowa, a da się podszywać Polskę, bo ona teraz jest naprawdę mocno podzielona i na pewno pani też to widzi, chociażby ze względu na to, że jest pani europosłanką, odwiedza pani w tej chwili różne miejsca w naszym kraju, no i ona faktycznie jest dosyć mocno podzielona. Czy uda się ją posklejać?
Panie rektorze, ten proces był mniej więcej od 2005 roku, wtedy, kiedy Donald Tusk nie wygrał wyborów prezydenckich i wtedy się ta jazda zaczęła. Ja pamiętam to obrażanie, tak? Tylko dlatego, że ktoś jest starszy i się modli, to próba właśnie takiego wykpiwania od moherów i tak dalej. Od tego się zaczęło. Potem już było tylko gorzej. Potem mieliśmy palikotyzację życia i to, co się działo pod Pałacem Prezydenckim. I właśnie kwestia takiej inżynierii pogardy zupełnej. Dzisiaj jak widzę, jak Rafał Trzaskowski z zaciśniętymi pięściami mówi, odbudujmy wspólnotę. Dzisiaj rano patrzyłam na to i powiem szczerze, że pomyślałam sobie, żeby odbudować, krzyczeć, budujmy wspólnotę, zacznijcie od siebie. Zacznijcie od siebie i zastanówcie się, czy rzeczywiście dalej takie dzielenie i mówienie, przecież to wasi celebryci mówią, czy którzy was wspierają, mówią o tym publicznie. Dobrze, ja nie mam nic do tego, ale jeżeli próbują dezawuować swojego adwersarza, czyli że na Dudę głosowali ci niewykształceni, ci prawda tam, ja nie dzielę ludzi. I pan prezydent też nie dzieli ludzi na wykształconych i niewykształconych, na bogatych i biednych. Nie dzieli tak ludzi. Wszyscy jesteśmy dla siebie ważni. Wszyscy jesteśmy w Polsce sobie bardzo, bardzo potrzebni. I nie można nikim poniewierać i nikogo obrażać. Niestety ci, którzy popierają, w tym przypadku celebryci, próbowali w ten sposób pomagać panu Trzaskowskiemu. Myślę, że już przegrali. Tak nie można. Po prostu wszyscy mamy swoją godność i ja apeluję, żebyśmy w taki sposób ze sobą nie dyskutowali. Rozmawiajmy na temat kierunków, idei, rozwiązań, ale nie może być tak, że no, ta opcja, zresztą pokazały to badania, panie redaktorze, w Rzeczpospolitej były ogłoszone badania, które przeprowadził Uniwersytet Warszawski, notabene niekochający Zjednoczonej Prawicy, bo tak to czujemy. Z tych badań mniej więcej wynikało, że strona popierająca Koalicję Obywatelską, czy w tym przypadku Platformę Obywatelską, ma większą zdolność do dehumanizacji swojego adwersarza. To właśnie to obrażanie, to jest taka dehumanizacja. Natomiast jeśli idzie o prawicę, ma większą zdolność do przebaczania. I ja myślę sobie, że po 12 lipca trzeba odbudowywać wspólnotę. Absolutnie tak, ale to nie może być z tymi zaciśniętymi pięściami i z takim tylko dlatego, że ktoś nie potrafi wygrać wyborów, nie potrafi sformułować dobrego przekazu dla Polaków. Kolejny raz te wybory Koalicja Obywatelska czy Platforma przegrała. To nie jest droga do objęcia ponownie. Ja nie chcę władzy, ja nie chcę tutaj oczywiście dawać jakichś wskazówek i rad, bo tego nie jestem, wręcz przeciwnie. Natomiast nie tak odbudowuje się wspólnotę. Wzajemny szacunek. Ja proponuję panu Rafałowi Trzaskowskiemu wzajemny szacunek, ale tak naprawdę, jeśli idzie o to poczucie szacunku, to bardziej czuję go ze strony pana prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta najjaśniejszej Rzeczpospolitej i mocno wierzę w to, jak spotkamy się, panie redaktorze, pan prezydent Andrzej Duda będzie kontynuował wszystkie te programy, które rozpoczęliśmy w roku 2015.
Pani poseł, zawsze pytam obie strony i panią też zapytam, a gdyby miała pani znaleźć jakąś pozytywną cechę u Rafała Trzaskowskiego, to chociaż jedną.
Panie redaktorze, ja wiem, że tu by taki duch miłosierdzia by musiał we mnie wystąpić. Zawsze mówiłam, że chwaliłam ludzi dużej wiary za to, że potrafią modlić się za nieprzyjaciół. I zawsze mówiłam, że do tego stopnia chrześcijaństwa to jeszcze nie doszłam, choć staram się bardzo. Jest to niezwykle trudne. Jesteśmy w kampanii wyborczej i trudno mi tak naprawdę nawet emocjonalnie tą dobrą cechę znaleźć, choć starałam się. Nawet dzisiaj, jak patrzyłam na tą wypowiedź, jednak widziałam bardzo mocno zaciśnięte pięści. No ja może powiem tak z dobrą radą, no niech wyluzuje. Niech wyluzuje, bo potem to, jeśli jednak Polacy powiedzą, a powiedzą, że prezydentem ma być pan prezydent Andrzej Duda, to w tym przypadku potem to przy takich mocno zaciśniętych dłoniach i takiej wielkiej nienawiści do drugiej strony to jeszcze bardziej boli. Polecam dużo luzu.
Beata Kempa polecała tego dużo luzu. Europosłanka, europejscy konserwatyści, reformatorzy i Solidarna Polska była dziękuję naszym gościem. Dziękuję serdecznie
dziękuję
za rozmowę.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Pozdrawiam oczywiście całą redakcję. Cieszę się, że już możemy się spotykać i że już właściwie ten reżim jest troszkę poluzowany. Choć wszyscy jeszcze raz, proszę, uważajmy.
Dziękuję. Miejmy nadzieję, że nie przyjdzie jesienią jeszcze raz do nas koronawirus.
Nie. Wypędzamy absolutnie dobre myśli, tylko pozytywne myślenie.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję ślicznie.